Cześć kochani, dzisiaj zapraszam Was do podcastu z Martą, która opowie nam o wegańskich szkoleniach cukierniczych, które prowadzi. Marta podzieli się z nami również tym, na czym można, a na czym nie warto oszczędzać w słodkim biznesie oraz przekaże najważniejszą lekcję, jaką wyniosła po latach pracy. Zapraszam do wysłuchania. Hej Marta, przedstaw się proszę naszym słuchaczom.
Cześć, jestem Marta i prowadzę cukiernicze atelier Marta Riec.
Czym się w niej zajmujesz?
To jest połączenie pracowni tortów ze szkoleniami i chyba najbardziej bardziej nacisk kładę, chociaż ciężko jest w sumie powiedzieć, na co bardziej kładę nacisk, bo jako dekoratorka kocham dekorować torty i mocno się na tym skupiam, ale energia, jaką mam od kursantów, ewidentnie jest mi potrzebna i z tego też nie chciałam rezygnować, stąd połączenie tych obu rzeczy w jednym miejscu.
Chciałabym, żebyś opowiedziała taką swoją historię, którą sama poznałam wcześniej na szkoleniu u ciebie. Jak wyglądała twoja droga od początku pracy w gastronomii do przejścia w cukiernictwo?
Ja w ogóle zaczęłam od pracy sezonowej i tak chyba bardziej przez albo dzięki mojej mamie zostałam rzucona na głęboką wodę i wylądowałam właśnie na sezonie i to była moja największa szkoła życia, bo tam zrozumiałam, że gastronomia to jest styl życia, to nie jest tylko praca. Ale ten styl życia mi się bardzo spodobał i doszło do mnie to, że tak naprawdę po skończeniu wakacji, po tym wszystkim, co się działo, klientach, pracy i takiego muszę być tu i teraz, po prostu zaczęło mi tego brakować. Więc automatycznie szukałam pracy w gastronomii i chyba najśmieszniejsze było to w tym wszystkim, że przechodziłam przez te wszystkie formy rekrutacji właśnie z racji tego, że wytrzymałam na sezonie, że to było czymś takim, wiesz, kurczę, jak ktoś pracuje na sezonie, to znaczy, że daje radę. No i ja zaczynałam od kuchni słonej, ja nie zaczynałam od deserów i tam w miarę się w tym wszystkim odnajdywałam, było to naprawdę okej.
A ile miałaś lat wtedy?
18.
Okay.
I gastronomia w sumie od tego wieku mi towarzyszy cały czas. Oczywiście próbowałam jakiejś innej drogi, spokojniejszej drogi, bardziej takiego, nie wiem, stabilnego życia czy stałych godzin pracy, ale zdałam sobie sprawę, że te stałe godziny pracy mnie męczą, że ja po prostu nie potrafię tak od do i że to szaleństwo życia jest mi mimo wszystko potrzebne i gastronomia mi to bardzo mocno dawała. A z tortami no to jest dość śmieszna historia, dlatego że no, mam paczkę koszykarską, w której trzymamy się razem już 22 lata i robiliśmy niespodzianki urodzinowe zawsze każdy komuś. No i niespodzianka urodzinowa bez tortu to nie niespodzianka. I znajomy właśnie pracował w jednej z cukierni, wykonywał takie, gdzie 20 lat temu to wycięcie Kubusia Puchatka z masy cukrowej czy z marcepanowej wtedy było po prostu spełnieniem marzeń. A no i któregoś dnia się okazało, że przestał tam pracować, więc trzeba było wziąć to na klatę i stworzyć pierwszą swoją masę cukrową, którą zrobiłam z mamą, która nam się totalnie z tortu rozpłynęła. Ale jakoś poskładałyśmy to chyba w łosia, o ile pamiętam. To miał być taki motyw tego tortu. No i tu złapałam zajawkę, tylko że moja mama piekła, bo moja mama piekła zawsze i gdzieś tam jej towarzyszyłam pod tytułem wysmaruj mi tą blachę masłem i obsyp bułką tartą, bo to było jedyne zadanie, które mi dawała, ale piekła i ona piekła jako pierwsza, ja to tylko dekorowałam, no ale przerosło się to już w takiej ilości w domu, że musiałam przejąć pałeczkę po mamie i po prostu zacząć to robić sama.
A w którym momencie zdecydowałaś się na otworzenie własnej pracowni? Ile miałaś wtedy lat?
Pracownie to będzie jakieś 9 lat temu.
O, bardzo długo już.
Tak, i to nie do końca ja się zdecydowałam. Może teraz byłoby łatwiej, teraz jest więcej możliwości, jest działalność nierejestrowana, jest kuchnia domowa. Można zacząć, nie inwestując nie wiadomo ile, nie rzucając się na głęboką wodę, a z drugiej strony ta głęboka woda czasami jest potrzebna, bo po prostu masz już tylko ster w swoich rękach i powiedziałaś A, no to trzeba powiedzieć B. No ja miałam śmieszną sytuację, ponieważ zarządca budynku, czyli wspólnoty, w której mieszkałam wtedy jeszcze z mamą i braćmi, podał mnie zwyczajnie do sanepidu. Więc tak się zaczęła moja przygoda i nie ukrywam, że byłam taka trochę zbita z tropu i taka, że na zasadzie co teraz, mam to zamknąć, to już trochę trwa i miałam problem z tym, że robię to w domu. Wiedziałam, że to nie tak powinno wyglądać, ale no od czegoś trzeba zacząć i ja nigdy ani kursantom, ani ludziom, z którymi gdzieś tam rozmawiam, nie neguję tego, że robią to w domu, no bo to jest dobra droga. Bardziej problem jest z zaniżaniem cen rynkowych, z tym się nie zgadzam. Ale nie zgadzam się nie dlatego nawet, że psują rynek, tylko psują później sobie start. No bo oni pamiętają o wielu rzeczach i nie jest to tak naprawdę dla nich później łatwe zadanie, z którego no, jakby trzeba już wyjść, mając pracownię i mając firmę, trzeba już sobie z tym poradzić. Ale tak, no i wtedy znalazłam lokal i miałam takiego znajomego, który gdzieś tam bardzo mocno pchał mnie w ten lokal i mówi, bierz go i codziennie do mnie dzwoni, już go wynajęłaś. No i któregoś dnia zadzwoniłam, tak, wynajęłam i nie mam pojęcia, co dalej. No i tata wpadł, postawił ścianki, ja wpadłam, pomalowałam, mama położyła tapety i jakoś poszło. No i pracowałam w dzień w zapiekankach, które mieliśmy rodzinnie, a w nocy robiłam torty. No i tak jechałam z jednego miejsca do drugiego, a z drugiej strony nocne robienie tortów nie było mi obce, bo ja zawsze robiłam torty w nocy. Często 48 godzin na dobę na nogach, śpiąc gdzieś na zapleczu w zapiekankach, bo 2 godziny nie było ruchu, więc mówiłam do mojego pracownika, dobra Darek, ja idę na zaplecze, daj mi 2 godziny, ładuję baterię i zaraz wracam.
I długo tak wytrzymałaś? Na bardzo niskich bateriach tak naprawdę?
No to były jakieś 3 lata.
Ciężko
i pamiętam do dzisiaj, jak mama wstawała rano i tak tylko na mnie patrzyła. Poszłaś już spać? Przepraszam, wstałaś dopiero, czy jeszcze nie poszłaś spać? Ja tylko tak zawsze na nią patrzyłam. A jak myślisz? No i na zasadzie, mamuś, posprzątaj kuchnię, biorę prysznic, tort jest do wydania o 9:00, jadę otworzyć punkt. No i było takie zmęczenie, frustracja, bo przecież historia na kursach, która się non-stop przewija, to jest to, jak tortem rzuciłam o ścianę. Bo już byłam tak zmęczona, że po prostu nic mi z nim nie wychodziło. A że kuchnia była z salonem, no to tort wylądował na ścianie i co, no?
O Jezu.
Mama posprzątała, a ja robiłam drugi.
Musiałaś się wyżyć, co?
Tak.
Czasem jest to potrzebne.
Było, bo poszło raz, dwa. To tak jak się mówi, że nie da się zrobić tortu w kilka godzin. Da się, ale jest to bardzo ciężkie.
Chciałabyś, Marta, opowiedzieć mi, jak doszłaś do tego poziomu, w którym obecnie się znajdujesz? Jak wymasterowałaś to cukiernictwo?
Dla mnie to... Nie będę ściemniać i nie będę pewnie tutaj nikogo nie zaskoczę, że jest to naprawdę ciężka praca. I ja się cieszę, że musiałam praktycznie do wszystkiego dojść sama. Teraz mogę się rozwijać, teraz mogę czerpać wiedzę od ludzi, którzy tą wiedzę mają i mają jej dużo więcej, ale wtedy naprawdę trzeba było do wszystkiego dojść samemu, od masy cukrowej po to, co, czym ma być obłożony tort, jak ma wyglądać. Słowo kant nie istniało wtedy, więc niestety to moja upartość po prostu w dążeniu do tego celu była jakimś takim mocnym punktem zapalnym całego tematu, ale no dla mnie zawsze najważniejsza była ta dekoracja i to mnie pchało do przodu, że ja chcę, żeby one wyglądały coraz lepiej. To, że one smakowały lepiej, to było kwestią już właśnie tej gdzieś tam wiedzy czerpanej wtedy z internetu. Teraz tej wiedzy jest tak naprawdę przesyt i wtedy trzeba było się do niej dokopać, a teraz trzeba się odkopać, żeby znaleźć to, co jest wartościowe. Nie wiem, co jest trudniejsze.
A masz, bądź miałaś wcześniej taką osobę, którą lubiłaś się inspirować, która była takim twoim guru, jeśli chodzi o słodkie wypieki?
Wiesz, że nie? Że oczywiście książki z bloga Moje Wypieki były i one chyba były u każdego na samym początku i to był też taki blog, do którego się zawsze wchodziło, ale nie. I nie wiem, czy stawia mnie to w dobrym świetle, ale ja zawsze chciałam być lepsza od samej siebie. Fajnie jest się inspirować kimś i teraz faktycznie jest taka masa ludzi, które są dla mnie inspiracją, ale wtedy To był moment, może też dlatego, że zrzuciło się na mnie po prostu też samo w sobie prowadzenie firmy, rozwijanie firmy, zdobywanie klienta. Nie bardzo miałam czas na to, żeby faktycznie gdzieś szperać, gdzieś kogoś czy szukać, czy może nie naśladować, ale się inspirować. No i starałam się po prostu robić to najlepiej jak potrafię i z każdym dniem lepiej niż zrobiłam to poprzednio.
Powiedziałaś jedną taką bardzo ważną rzecz i chciałabym ją tutaj wypunktować. Dużo osób ma z tym problem i porównuje się do innych, do osób zazwyczaj lepszych od siebie, a ty powiedziałaś, żeby porównywać się do siebie z dnia wcześniejszego.
Jak zaczynasz się bardzo mocno porównywać do innych osób, niezależnie czy to chodzi o branżę, wygląd czy cokolwiek, tracisz siebie, bo nie jesteś w stanie się do tych ludzi porównać, dorównać im. To jakby każdy jest tak indywidualny i ma totalnie inną drogę, inne możliwości, inne zasoby finansowe, inne wsparcie. Tego można wymieniać mnóstwo. Więc jeśli skupisz się tylko na tym, że ktoś ma lepiej, łatwiej, nie wiesz, co stoi po drugiej stronie, bo często my bardzo mocno oceniamy obrazek i też jestem takim obrazkiem poddanym ocenie, jak każdy z nas, ale to tak nie działa i naprawdę fajnie jest czasami się zatrzymać i spojrzeć na swoją drogę. Mówię to tutaj i mówię to też trochę do samej siebie, bo mam z tym też problem, żeby właśnie się zatrzymać, zobaczyć, co się osiągnęło, zobaczyć, kim się było rok temu, 2 lata temu, 5 lat temu i jaki się wykonało progres, bo to rozwijanie siebie właśnie na tym polega.
Jasne. Czy jesteś w stanie mi w takim razie powiedzieć, który rok działalności, a działasz już bardzo długo, był dla ciebie najtrudniejszy? Czy to był jakiś z pierwszych, czy z ostatnich?
To był jeden z pierwszych na pewno, bo nie spodziewałam się wielu rzeczy. Wydawało mi się, że gdzieś już baza klientów jest, że to wszystko idzie w jakąś dobrą stronę i nagle zdałam sobie sprawę, że naprawdę mam firmę, mam lokal i zaczynam mieć markę. I słowo marka wzbudzało we mnie strach albo obawy, że no już teraz to nie jest dziewczynka, która robi w domu, to już jest Marta, ona ma pracownię i za marką idzie twarz. I każda rzecz, którą robiłam, była markowana moją twarzą. A dobrze wiemy, jak na markę się ciężko pracuje, jak łatwo ją stracić. I chyba to było takim najtrudniejszym momentem. No później moment pandemii, jak dla każdego z nas, był też takim rokiem, który naprawdę postawił wszystko na ostrzu noża. No a teraz jest to kolejny, chociaż może już nie trudny, ale też przełomowy moment po odejściu, rozstaniu z akademią. I tak naprawdę postawieniu wszystkiego na jedną kartę. Znowu jestem w takim momencie, może już nie obaw, bo nie jestem już tą dziewczynką, którą byłam wtedy, ale jest to znowu zaczynanie od początku. Od początku z jakimś już bagażem pozytywnym, ale jednak od początku.
Nie wspomnieliśmy o tym wcześniej, ale powinnam tutaj zapytać, czy pracujesz sama, czy masz jakieś osoby, z którymi współpracujesz cały czas?
Jeśli chodzi o pracownię tortów, to tak, to jest ze mną Daria i to jest moja prawa ręka, to jest cudowna osoba.
Pozdrawiamy.
Pozdrawiamy Darię, dokładnie. Daria pojawiła się kilka lat temu i naprawdę rozwinęła się niesamowicie. Rozwinęła się chyba najbardziej w momencie, kiedy dała mi totalnie wolną rękę i przede wszystkim zaufanie. I to dało jej naprawdę fajne skrzydła. Daria została już teraz menadżerką tego miejsca nowego, więc no mam fundament, na którym mogę budować dalej. No jeśli chodzi o nauczycieli, to tak, to też się buduje całkiem fajna kadra. To są też osoby, które, z którymi czuję energię, bo ja bez energii nie umiem. I tak miałam właśnie z Sylwią Grodzką, chyba z panią Foremką, że napisałam, oczywiście na zasadzie, dobra, zaryzykuję, głowy mi nie urwie, bo jest to tylko internet. Wiadomość można wysłać zawsze. Ale napisałam. I w odpowiedzi to nie była ta energia, której nie to, że oczekiwałam, tylko to nie było po mojemu. Ale jak Sylwia się nagrała i ja usłyszałam jej głos i nagrałam się ja, to się okazało, że to jest to, że jednak jak usłyszysz drugiego człowieka, jesteś w stanie dużo więcej o nim wiedzieć, mimo że go jeszcze nie znasz.
coś zaskoczyło między wami?
Myślę, że tak. I myślę, że prywatna podobna historia gdzieś powoduje, że jeszcze bardziej. Mnie jeden jej post bardzo mocno urzekł. To jest taki post, w którym jakby nikt nie dawał jej szansy na otwarcie tego swojego miejsca i gdzieś tam poniekąd łapali się za głowę i teraz jak sobie te 5 lat wstecz skonfrontuję z tym, co jest teraz, no to jest z siebie dumna i że to jest też taka droga i to był taki post, w którym ja poczułam, że chyba jestem w tym samym miejscu, w którym ona 5 lat temu i też dookoła mam takie, dlaczego to zrobiłaś, dlaczego się na to zdecydowałaś, a dlaczego jakaś stabilność finansowa czy życia nagle zostaje rzucona, porzucona, bo ludzie pewnych rzeczy też nie rozumieją. Dla niektórych jakaś taka stabilność w życiu jest ponad wszystko. Dla mnie stabilność mojej głowy i ta stabilność emocjonalna jest ponad wszystko, bo ta finansowa przyjdzie prędzej czy później. Jeśli ktoś wierzy w to, co robi, jeśli robi to dobrze, jeśli robi to w zgodzie ze sobą i jeśli jest dobry dla ludzi, to finalnie to się obroni. Więc wierzę, że tak jest. Ale no, jeśli chodzi o Sylwię, to tak. To był taki moment i ten post, że zresztą nawet o tym rozmawiałyśmy, że jest dla mnie inspiracją i też mi powiedziała, że to nie może być tak, że ja patrzę na jej drogę i się nią jakby inspiruję mocno lub nie wiem, próbuję iść tą samą drogą i też jakby powiedziała mi, że to właśnie nie o to chodzi, że to nie jest tak, że chcesz krok w krok kogoś naśladować czy iść tym trybem, ale jest bardzo mocno inspirująca dla mnie ogólnie jako człowiek.
Jeżeli chodzi o prowadzenie słodkiego biznesu, czy mogłabyś powiedzieć, na czym można oszczędzać, a na czym nie warto?
Dobre pytanie.
Spodziewam się odpowiedzi, ale jestem ciekawa,
tak,
czy mnie zaskoczysz.
Tylko właśnie się teraz zastanawiam, bo normalną odpowiedzią, którą pewnie słyszałaś nieraz, jest nie oszczędzać na produktach. Ja mam wrażenie, że sukces słodkiego biznesu to źle zabrzmi, znaczy może nie źle zabrzmi, mam nadzieję, że zostanie dobrze odebrane, nie oszczędzać na ludziach. Ludzie, którzy z tobą pracują, muszą być zadowoleni z pracy, zadowoleni z wynagrodzenia i zadowoleni z tego, że są w twoim teamie. I na tym nie warto oszczędzać, bo trzeba pamiętać, że samemu jest bardzo ciężko coś stworzyć, że musisz mieć ludzi. Nawet jeśli jesteś twarzą czegoś, to masz team. I ten team musi być pewny tego, że ty jesteś głową tematu i trochę, że skoczysz może za nimi w ogień nie do końca. W sensie nie o to mi chodzi, ale że jesteś dla nich takim kapitanem, trzonem tematu, bo to jest rzecz chyba najważniejsza.
Czy opowiesz mi, Marta, o swojej największej realizacji do tej pory?
Miałam taką realizację. Miałam ją jeszcze, kiedy współpracowałam z Izą właśnie w pracowni tortów, bo tam też nie byłam sama, a w późniejszym czasie sama zaczynałam. Później już jakby doszła do mnie Iza i to była taka jedna realizacja, czyli tort na 40 urodziny Róży Wiatrów, czyli takiej dość znanej knajpy, miejsca, w którym się robi bankiety. U nas w Gdyni to był ogromny tort. Myśmy go robiły całą noc, nie miałyśmy gdzie go jak i schować do lodówki. Chowałyśmy go w częściach, dekorowałyśmy go w nocy i nad ranem. Ważył tonę, to jeszcze było takie doświadczenie nasze, tortowe, że wiesz, nie do końca, a człowiek sobie zdawał sprawę z pewnych technicznych rzeczy. Ale wyszło. Udało się, to było w kształcie tego budynku. Ten budynek pamiętam do dzisiaj, każde schodki, okna i wszystko, co trzeba było lepić. I tak, i to chyba było takie największe wyzwanie wtedy.
Nie wspomniałyśmy chyba, że masz artystyczną duszę i właśnie zajmujesz się takimi bardzo specjalnymi projektami. I między innymi też brałaś udział kilkukrotnie w Mistrzostwach Polski. Opowiesz nam o tym?
Tak, konkursy to jest coś, co bardzo lubię i od Cake Festiwalu po właśnie Mistrzostwo Polski czy Europy, bo ciężko jest się rozwijać dekoratorsko prowadząc tylko pracownię, dlatego że no tkwisz w kwiatkach, chmurkach, świnkach, pepach i całej tej reszcie I dobrze jest też mieć kogoś, kto od ciebie to przejmie, żeby się też właśnie zajmować czymś innym. No ja kocham malować. Malować na tortach, malować na katanach, malować na wszystkim, na czym można malować. Więc to jest gdzieś tam rzeczą, która mnie tak naprawdę uspokaja. Ale no konkursy są takim miejscem, gdzie możesz się rozwinąć, gdzie możesz zrobić coś, na co nigdy w życiu byś się nie zdecydowała albo nie zrobiła, bo po prostu tego nikt nie kupi. Trzeba pamiętać, że tort artystyczny to jest rzecz wyceniana kompletnie inaczej i niektóre rzeczy jest po prostu ciężko sprzedać. A artystycznie można się na konkursach wyżyć, można się też artystycznie wyżyć na szkoleniach. Stąd wieczna moja jakaś tam zmiana koncepcji wizualnych tortów szkoleniowych, bo po prostu szybko się nudzę.
A pamiętasz może od swoich klientów taką najdziwniejszą bądź najciekawszą realizację, jeśli chodzi o to, co sobie zażyczyli i co faktycznie później stworzyłaś?
Zawsze mówię, że czekam na taki projekt, chociaż mam kilka takich, zresztą nawet teraz pod tytułem Matrix i figurki i tam się będzie działo bardzo dużo. Czekam na jakiś taki projekt wow. Nie ukrywam, pewnie są to projekty firmowe, które gdzieś dają ci ogrom możliwości gabarytowo, bo chyba artystycznie gdzieś tam w tym wszystkim jestem spełniona, ale chciałabym wykonać po prostu ogromny tort. I to jest takim, wiesz, tego jeszcze nie było i to też się nie dzieje zawsze. No były zlecenia, których odmawiałam, bo po prostu chyba w tą stronę bardziej klient mnie zaskakiwał, bo są takie zlecenia, których ja nie przyjmuję i przyjmować nie będę.
Na przykład?
Pod tytułem rodzące się dziecko.
Ojej. Ojej.
Tak, brzuch, w którym jest małe dziecko. Nigdy tego nie zrozumiem. I żeby było ciekawiej, takie zlecenia nie zdarzają się rzadko. W sensie takie zapytania nie zdarzają się rzadko.
Masz na myśli takie dziwne?
Tak, okay. Takie dziwne, których nie chcę robić. Wiesz, nie chcesz się z czymś identyfikować. I jest moment tego, że okej, zlecenie jest zleceniem, więc warto je robić, bo jakby z czegoś trzeba żyć, ale są, no nie, jest taki próg, którego gdzieś tam totalnie nie przekraczam, nie? Ciężko jest mówić o super zleceniach, dlatego że no jakby zaczynając tak dawno, bardzo mocno wbiłam się w rynek dla dzieci. I tu z tego trochę rynku próbuję wyjść, czyli właśnie pokazać, że tort okolicznościowy może być fajny, na taki projekt czekam. Był jeden weselny, tu mogę o tym powiedzieć, to był tort dla Kamili, którą oczywiście też serdecznie pozdrawiam, dlatego że ona sobie wymarzyła tort, który będzie w pola lawendy i on był cały ręcznie malowany. To był 6-piętrowy tort w masie cukrowej, który jak wystawiłam z lodówki, to wzięłam pędzel i farbę i od góry do dołu był wymalowany ręcznie. Taki tort obraz. I to było fajne zlecenie.
Chciałabym tutaj zadać pytanie odnośnie twojej działalności charytatywnej. Jest to też bliskie mojemu sercu, więc chętnie o tym posłucham.
No ja zawsze miałam jakąś taką potrzebę pomagania i tutaj i zawsze kobietom. W sensie, że lubiłam, jak kobieta jest dla kobiety, co jest trudne w dzisiejszych czasach i nie ma co ukrywać. Ale tak, i zrodziło się to tak naprawdę, znowu wrócę do koszykówki, ale to jest taki mój drugi dom i to jest takie miejsce, gdzie jak powiem, jaki mam pomysł, to nagle się okazuje, że jest masa ludzi, która jest mi w stanie w tym pomóc lub gdzieś właśnie też pociągnie ten temat ze mną. I tak było, dlatego że fundacja, z którą też współpracowałam, podrzuciła taki projekt meczu i zbierania pieniędzy dla niepełnosprawnych dzieci. Więc ja automatycznie miałam kontakt z mamami tych dzieci. A ja sobie zawsze zamarzyłam, że chociaż jednej mamie zrobi taki dzień piękna, że da mi po prostu oddech, zabiorę ją do fryzjera, dostanie makijaż, ubranie, sesję i że po prostu jednego tego dnia nie będzie musiała się niczym martwić. No z tej jednej mamy przerodziło się to w akcję, w której było 10 mam i kilku fryzjerów i wizażystów i stylistów. I naprawdę, naprawdę było to mega fajne. To jest akcja 100% piękna, która niestety w tym roku nie miała swojego finału, ale czasami trzeba zrobić krok w tył, żeby się rozpędzić I moim marzeniem jest, żeby ta akcja się odbywała w kilku miastach w Polsce w tym samym czasie, ale to na to musicie mi dać jeszcze trochę czasu. W każdym razie tak, ten Dzień Piękna, to 100% piękna, to jest takie moje dziecko. Była też taka akcja dla ojców, była też dla nastolatek, właśnie z takich porzuconych rodzin, którym dawałam, nie dawałam, pokazywałam możliwości innego życia, innych pasji. Gdzieś one przez całe wakacje miały takie zajęcia z różnych branż, gdzie mogły się gdzieś tam zaczepić czy otworzyć sobie na to głowę. Ale to 100% piękna ze mną zostało i mam nadzieję zostanie.
Super inicjatywa. Jesteś bardzo pracowitą osobą, a teraz masz w planie jeszcze kolejne projekty. Między innymi obóz. I na pewno dużo osób już cię o to pytało, więc jestem kolejną i opowiedz.
Dużo osób o to pytało, a mój partner się znowu łapie za głowę na zasadzie, co ty wymyśliłaś. Ja nie mam prawa jazdy, więc możecie sobie zdać sprawę z tego, że no, na jego barkach leży dużo, ale tak, dlatego że jakby torty tortami, szkolenia szkoleniem, ale na każdym szkoleniu przy okazji tych szczególnie wegańskich rozmawiamy też o zdrowiu i rozmawiamy o takim właśnie trochę innym życiu, rozumieniu ciała, siebie. Ja bardzo mocno w to weszłam po właśnie niektórych przeżyciach, po tym jak sobie zdałam sprawę, że emocje, którymi się karmię albo byłam karmiona, których nie umiałam zablokować, bardzo mocno wpłynęły na mój stan zdrowia. I marzy mi się Wege Camp. Nawet nie mi się marzy, tylko realizuję Wege Camp. Taki trzy, mam nadzieję trzy dni, może cztery, w których zabiorę was do mojego świata. Gdzie porozmawiamy właśnie o oddechu, oczywiście nie ze mną, tylko z ludźmi, którym oddaję pałeczkę w tym temacie. Bo jak o ludziach wspomniałam, wspominam o nich cały czas, nie da się bez nich zrobić wielu rzeczy. I to miało być takie spotkanie osób, które mają podobną zajawkę. Czasami mamy coś, ale jesteśmy w tym trochę sami. I dopiero co właśnie przy okazji wegańskich szkoleń się okazuje, że spotyka się jakaś taka społeczność, która ma to samo flow i bardzo bym chciała, żeby to było takie oderwanie się od rzeczywistości, zrozumienie siebie, wyciszenie się i pobycie ze mną i z moją energią, którą bardzo lubię się dzielić, ale bardzo lubię ją też czerpać od osób, które właśnie spędzają ze mną czas, więc to taka obopólna korzyść.
Bardzo podoba mi się pomysł tego obozu.
Ja myślę, że wpadniesz.
Więc czekam na realizację. A jeżeli chodzi o szkolenia, które organizujesz, wegańskie szkolenia, dlaczego wegańskie?
Bo jestem weganką. Jestem weganką 13 pełnych lat, zaczęłam 14 rok. Więc w czasach, kiedy weganizm był bardzo mocno krytykowany, nierozumiany i uznawany za coś, co jest totalnym dziwactwem.
Być może ktoś nie wie, czym jest weganizm, a słucha też tego podcastu po raz pierwszy, bo wcześniej już było troszkę na ten temat. Weganizm jest to nieco bardziej restrykcyjna dieta od diety wegetariańskiej, która po prostu wyklucza wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego, więc mam tu na myśli śmietankę, masło, jajka, nabiał ogólnie, więc jest to też dość ciężkie do stworzenia czegoś pysznego, fajnego, ciekawego. Jak do tego doszłaś też?
Ja miałam... zawsze chciałam, jeśli chodzi o weganizm, to chciałam robić właśnie w ten sposób, że nie szukam zamienników tych produktów, do których byłam przyzwyczajona, tylko odkrywam produkty nowe. I w momencie, kiedy zaczęłam przechodzić na weganizm, po mojej stronie była tylko moja mama, która mi zawsze pozwalała na wszystko, bo wiedziała, że i tak zrobię po swojemu, więc albo będzie po mojej stronie, albo będzie przeciwko mnie, a wolała być po mojej stronie, bo miała nad tym kontrolę. Więc tutaj się okazało dopiero, jaka jest masa warzyw, owoców i całej reszty przede mną, o której nie miałam pojęcia. No teraz to są takie czasy, kiedy naprawdę można to cukiernictwo wegańskie wynieść na kompletnie inny poziom. Sama dostępność produktów jest po prostu już na tyle bogata, że kwestia tego, jak to połączyć i kwestia tego, żeby ludzi tym zainteresować, że to jest jeszcze to zadanie, nie? Że wegańskie bardzo mocno kojarzy się ze zdrowym, A to tak nie jest. I często właśnie jak myślimy, że coś jest wegańskie, to zaraz jest dobra. To na pewno było zrobione z przysłowiowych patyków i szpinaku, zblendowane, tak czymś doprawione i nie do zjedzenia. Więc jak na przykład robiłam testy wegańskie, to nie mówiłam, że to jest wegańskie, żeby automatycznie głowa gdzieś tam się nie blokowała. Ale chcę pokazać, że się da, że to wygląda, smakuje i dla mnie chyba największym komplementem po szkoleniach jest właśnie usłyszeć takie niewegańskie i takie normalne. Chociaż słowa normalne nie lubię, bo nie ma czegoś takiego jak normalne i nienormalne, jest po prostu inne. Ale to tak, to jak słyszę coś takiego, to wtedy wiem, że to jest to.
I faktycznie zauważyłaś, że coraz więcej osób decyduje się na wprowadzanie wegańskich propozycji do swoich witryn?
Tak. Tak, bo jest na to zapotrzebowanie i wydaje mi się też, że ludzie, którzy byli na takiej diecie, przestali się tego wstydzić, przestali się gdzieś jakiegoś takiego bać wykluczenia, bo ja tak miałam. Ja na przykład jak wchodziłam do restauracji, czy gdziekolwiek coś zjeść, no to zamawiałam ziemniaki i surówkę po prostu i nie mówiąc, nie tłumacząc, że jestem na jakiejś takiej diecie, żeby nie być z góry ocenianym. Ale z drugiej strony to jest taka grupa, która bardzo mocno oczekuję tolerancji, a tej tolerancji sama w sobie nie daje, więc to jest znowu coś, z czym ja się nie zgadzam, czyli jakby jestem weganką, ale nie neguję innego sposobu jedzenia, zresztą też robię klasyczne torty, nie zapominajmy o tym, nie mam wegańskiej pracowni. Ja uważam, że każdy ma prawo do wyboru i też do takiego luzu, no tutaj nie ma co się zamykać, jak się zamykasz na ludzi, no to finalnie sama zostajesz w takim zamkniętym świecie, a to nie o to chodzi. Ale tak, no ten weganizm gdzieś idzie w taką bardziej fajną stronę i zaczyna to ludzi ciekawić. I to się zawsze śmieję, że jak robię wegańskie wesele, bo po części wegańskie wesele, to dla wegan zostaje mało, bo ludzie, którzy jedzą tradycyjnie, są bardzo ciekawi wegańskiego deseru.
Tak, bo to jest też poszerzanie po prostu horyzontów. I jako ciekawostkę, ze względu na to, że pisałam niedawno pracę inżynierską na ten temat, powiem wam, że w GUS-ie, czyli Głównym Urzędzie Statystycznym, możecie znaleźć informacje takie jak coraz więcej Polaków decyduje się na dietę wegańską czy wegetariańską, więc takie rzeczy są potrzebne i na pewno będzie na nie też zapotrzebowanie i to zapotrzebowanie będzie ciągle rosło. Powiedz mi proszę, Marta, jakie masz też inne tutaj propozycje w swojej ofercie, propozycje szkoleniowe?
Ja tak naprawdę z tym dopiero zaczynam, tak jak już wspomniałam, i jest tych tematów trochę, bo jest ich 14.
To trochę.
To jest trochę dużo. Jest ogromny zasób, jest bardzo dużo takiej różnorodności, czyli i stawiamy na figurki, i stawiamy na monoporcje, i stawiamy na pieczenie, stawiamy na podstawy i mamy też trochę bardziej rozbudowane szkolenia. Więc wiem, że nie da się dogodzić wszystkim. Wiem też na przykład już po zapisach, które ze szkoleń zdecydowanie wiodą prym, ale z doświadczenia, które takiego szkolącego, no mija już 6 lat, wiem też, że niektóre tematy po prostu na razie są cicho, ale to nie znaczy, że one za chwilę gdzieś nie wyjdą z powrotem, że warto też mieć coś na tak zwane później. I też się na to nie zamykać, ten styl angielski bardzo mocno gdzieś, czyli ten styl w masie cukrowej bardzo mocno gdzieś odszedł, ale no mam wrażenie, że on też trochę wraca i że fajnie jest też mieć coś dla osób, które gdzieś dalej czerpią z tego radość. Mhm. Więc ilość tych tematów jest dość spora, a nie odkryłam jeszcze wszystkich kart.
Czyli że dopiero się dowiemy.
Tak, dopiero się dowiecie, bo nie lubię czegoś takiego, poczekacie, będzie niespodzianka, nie. Zazwyczaj pracuję cicho, efekty robią hałas, to jest na tej zasadzie, ale że już jestem bardzo blisko, to mogę powiedzieć, że tak.
Super, to też czekamy. Nie zapytałam cię wcześniej, ale jestem bardzo ciekawa i uwielbiam, jak na szkoleniach, w szczególności szkoleniowcy właśnie opowiadają takie historie o tym, co poszło nie tak i jak to zostało uratowane.
No, było kilka sytuacji, prowadząc pracownię, takich właśnie. Na szkoleniach też się czasami to zdarza i...
I dobrze.
I dobrze, bo są błędy, które potrafimy wyłapać i potrafimy z nich wyjść. Są takie błędy, z których już nie wyjdziesz i ich nie wyłapiesz wcześniej, ale wiesz, dlaczego się zdarzyły. One też, te błędy gdzieś mnie uczulają, czy jakby powodują, że trochę inaczej patrzę na szkolenie albo inaczej je prowadzę, albo na jeszcze więcej rzeczy zwracam uwagę. Bo no, to nie jest tak, że zawsze wszystko wychodzi. Nie myli się tylko ten, co nic nie robi.
Dokładnie.
Więc tak to wygląda. Ale no, pierwsza moja sytuacja ratowała mnie swój tort. Zadzwoniła po prostu koleżanka o 23, gdzie już sobie oczywiście leżałam fajnie w łóżku, że spadł tort i czy mam masę cukrową czerwoną. Ja powiedziałam, że no mam, tylko że co mam teraz zrobić? Ona mówi, dobra, przyjadę po ciebie. Dasz masę i będzie okej. No się okazało, że nie dasz masę, tylko spakuj wszystko, co masz, masę, wałek, barwnik i jedziesz z nami. I pojechałam do knajpy, w której czerwone Ferrari dachowało.
Ojej.
I ja po prostu wzięłam ten tort i dostałam taki, wiecie, blacik, dosłownie 50/50 na zapleczu. No i ratowałam ten tort i chyba najśmieszniejsze było to, że finalnie opóźniło się to wszystko jakieś 2 godziny, bo ten tort wyjechał dużo później. Ale pani, która go zamawiała dla swojego męża, powiedziała, że on wyglądał lepiej niż ten, który przyjechał, więc w sumie ona wybacza im tą wpadkę. Mhm. Więc to ratowałam. No tort weselny też nam spadł na sali weselnej. Też trzeba było wracać do pracowni, na szybko robić nowy i zawieźć go z powrotem. I chyba największy ubaw teraz, już ubaw wtedy, to wcale nie było takie śmieszne, jak następnego dnia jedna z kursantek się okazało, że była kelnerką na tym weselu i opowiadała historię, jak tort spadł, a ja wiedziałam, że to jest mój tort i zastanawiałam się, czy mam wychodzić z tej kuchni, czy się jednak nie pokazywać. Chociaż z drugiej strony przyjechał nowy, więc nie było się czego wstydzić.
Czego nie lubisz, Marta, a co uwielbiasz w słodkim biznesie?
Ja jestem w ogóle osobą, która mało zwraca uwagę na to, czego nie lubi. W sensie ja się nigdy nie skupiam na takich negatywnych rzeczach. Ja tym biznesem żyję. To jest totalnie mój styl życia. Ja kocham to, co robię i ja to naprawdę robię z pasją i nie mam w sobie czegoś takiego, co mnie denerwuje. Oczywiście drażni mnie gdzieś jakaś tam zawiść, jakieś takie rzeczy, z którymi się borykamy, ale borykamy się z nimi niezależnie od tego, gdzie pracujemy, co robimy. Chociaż w tym słodkim środowisku jest to dość mocno odczuwalne. Bardzo nie lubię jakichś takich, może nie porównań, tylko takiej zamkniętej głowy. Na zasadzie ja robię tak i to jest jedyna prawda, jaką w ogóle powinniśmy się kierować. Nie. Ten świat jest naprawdę różnorodny. Każdy może być sobą w tym wszystkim i nie ma jednego sposobu, modelu pracy, robienia tortu, dekorowania tego tortu. To się nie dzieje i takiego szufladkowania bardzo nie lubię.
Jasne. Jak chcesz użyć mascarpone, użyj mascarpone.
Użyj mascarpone. Chcesz mieć żelatynę, użyj żelatyny.
Tak jest.
A nie chcesz mieć... Robisz wegański tort i nie chcesz mieć śmietany, zrób wegański tort i nie musisz mieć śmietany. Także, a to, że jestem weganką i robię klasyczne torty, też jest kontrowersyjne. Dlatego, że z jednej strony mówię o zdrowym jedzeniu, a z drugiej strony sprzedaję ludziom cukier. Tylko, że...
Wiem coś o tym.
Właśnie. Jakby dajmy po prostu robić to, co lubimy robić najbardziej. No kocham dekorować torty. Mogłabym żyć tylko z wegańskich tortów, ale nie chcę. Nie chcę się też zamykać na innych ludzi. Jeśli chcą mieć raz w roku ten tort, to ja im go zrobię. Smacznego zrobię go najpyszniej i najpiękniej, jak potrafię. Jeśli chcą mieć wegański, też im go zrobię. Ale nie chcę wpadać w szufladkę.
Chciałam zapytać cię o smak, twój ulubiony tortu, który być może chciałabyś mieć kiedyś na swoim weselu, jeżeli byś chciała mieć tort. I kto by go zrobił?
Pewnie tort, chociaż nie, sama sobie zrobię.
Typowe, tak.
Typowe. Sama sobie zrobię, bo mi to sprawia największą frajdę i największą frajdę miałam, jak mogłam zrobić tort i słodki stół mojemu bratu i bratowej i w sumie chyba nie mogłam sobie wymarzyć lepszego prezentu dla nich. I oczywiście mogłam w tym czasie sobie siedzieć, odpoczywać i być z nimi na afterku, ale to mi sprawiało dużo większą frajdę, więc pewnie tort i słodki stół zrobię sobie sama. Oczywiście będzie to wegańskie, no bo to jest taka moja gdzieś tam, może nie ideologia, nie chcę tego słowa, chcę, żeby mieli okazję zjeść po prostu wegańskie słodkości.
Jasne.
Bo pewnie nie będą mieli. Ale jeśli chodzi o smak, ja nie mogę tego powiedzieć, ale powiem, ja nie lubię słodyczy.
Wiesz, ile osób tutaj już siedząc naprzeciwko mnie powiedziało to w podcaście? To jest niesamowite, ale wciąż mnie to dziwi, naprawdę.
Jem słodkie, ale nie jest to w formie deseru. To jest dziwne. Ja nie zacznę dnia bez słodkiego śniadania. Czasami to tofucznica wybija mnie z rytmu, bo mam też takie momenty, ale ja jem na słodko tak ogólnie na co dzień. Więc jeśli chodzi już taki deser, no ale jeśli mam wybrać, no to ja jestem chyba jednak bardziej z tych karmelowo-czekoladowych.
Okay.
Więc poszłabym pewnie w tą stronę.
Super. Zadam ci jedno pytanie, które zadaję dosłownie każdej osobie, która do mnie przychodzi, bo jest to moim zdaniem mega ważne. Jedna wskazówka, rada, którą dałabyś osobom, które albo zaczynają, albo już siedzą w tym biznesie i potrzebują jej usłyszeć.
Znać swoją wartość i znać wartość swojego produktu i znać swój produkt. Dlatego, że często spotykam się z tym, ile tort jest dobry, czy może być zrobiony w tym i w tym dniu. Ja zawsze się zastanawiam i pytam, a złożyłaś swój tort, a smakowałaś go? Następnego dnia, dwa dni później, trzy dni później. Pomijam badania, które jakby każda pracownia musi mieć, powinna mieć, ale znajomość własnego produktu i pewność siebie. To, że ty robisz to dobrze, bo najgorsze jest to, kiedy ktokolwiek, czy to klient, czy współpracownik wyczuje, że nie jesteś pewna tego, co robisz. Wtedy nie uzyskasz już żadnego autorytetu.
Okej, okay, super. Dziękuję ci bardzo za tą odpowiedź. Opowiedz o swoich planach i marzeniach na przyszłość.
Nie chcę się zamykać tylko na słodką branżę, bo mam też, miałam może inaczej, markę odzieżową, która z pewnych prywatnych względów musiała zostać zamknięta, ale ubieram też torciary. Mam sporo nadruków dla torciar, mam też właśnie firmę, która zajmuje się takimi nadrukami i koszulkami i w to mocno chciałabym iść. Chciałabym też ubierać torciary nie tylko pod kątem właśnie słodkich koszulek, printów, ale również fartuszków i kitli.
O, to by było super. Bo tego na to bardzo, mało. Bardzo czekam. Jest bardzo mało, naprawdę.
I mam w głowie, i miała to szyć właśnie moja mama, więc plany się trochę pozmieniały, ale nie ma przypadków i po prostu pewne rzeczy gdzieś trzeba wziąć, przenieść, przewartościować i na spokojnie wrócić. I do tego wracam. I to już teraz mogę wam obiecać, bo to jest bardzo bliskie temat, ukończenia tego tematu. Jestem tak naprawdę bardzo blisko. Jest to jednak związane z torciarstwem i z całym tym słodkim światem, a jednak trochę inne. No marzy mi się taka też osobna sala szkoleniowa, czyli rozwinięcie tortów do takiego momentu, kiedy naprawdę nie zmieszczę tortów i grup szkoleniowych razem. Więc takie słodkie miejsce, w moim przypadku ociekające różem, nie będę się tego wstydzić, kocham ten kolor, zresztą ubrałam się dzisiaj na różowo, dla odmiany w domu mam wszystko w betonie, ale uważam, że jest to kolor elegancki i ciężko jest czasami przekuć go w coś, co jest nieinfantylne.
Tak,
a ja lubię się. Trudne zadania. Więc pewnie w tą stronę pójdzie gdzieś tam dalej moja droga. Ważne jest, żeby utrzymać to wszystko na dobrym poziomie, bo rozwijać się można w wielu tematach, tylko że później wpada się w pułapkę tego, że traci się może na jakości albo traci się w tym wszystkim siebie, a ja dalej chcę być szkolącą i dalej chcę być dekoratorką, a nie chcę stać się panią, która siedzi przy komputerze, bo wybrałabym korporację, a nie gastronomię.
Dokładnie. W takim wypadku nie zostało mi nic innego niż trzymać za ciebie bardzo mocno kciuki, czekam na obóz, czekam na fartuszki, czekam na szkolenia. Chciałabym też poprosić o to, żebyś powiedziała nam tutaj, naszym słuchaczom, gdzie mogą cię znaleźć.
Znaleźć możecie mnie w Gdańsku, w moim atelier, które jest stacjonarnie w Brzeźnie, także zapraszam, to jest dzielnica gdańska, pracownia jest dosłownie jakieś 500 metrów od plaży. Tak jakby to było takim trochę dodatkowym atutem, żeby mnie odwiedzić, więc zapraszam. I w różnych miastach w Polsce, jeśli będziecie obserwować moją stronę, to znajduję się właśnie z wegańskimi szkoleniami w różnych miastach w Polsce. Teraz przed nami jest właśnie Szczecin, Wrocław, Warszawa i przyjadę tam, gdzie będziecie chcieli, żebym przyjechała, tam gdzie jest jakaś nisza. Te wyjazdowe szkolenia napawają mnie bardzo dużą frajdą, entuzjazmem i faktycznie obawiałam się ich, ale jestem z nich bardzo zadowolona.
I na Instagramie?
Tak, na Fit Cake Artist prywatnym zapraszam. Tam się też dzielę takim trochę swoim życiem, trochę jedzeniem, trochę branżą cukierniczą. Tam jestem cała ja, czyli jest totalnie wszystko. No i oczywiście na cukiernicze Atelier Martar jest szkolenia. Również zapraszam.
Super. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Wszystkie linki oczywiście znajdziecie w opisie tego odcinka. I do usłyszenia, Marta.
Dziękuję bardzo.
Dzięki, cześć. Hej.